Radio z klasą.
Tu Radio Gdańsk, 18.29, 16 września i jak co poniedziałek na antenie Radia Gdańsk pojawia się Radio z klasą. Nasza radiowa klasa dzisiaj znowu jest pełna i znowu nas widać. Można nas oglądać w internecie za pomocą strony facebookowej Radia Gdańsk, a później pojawimy się na naszej stronie Radia z klasą. Ale może najpierw się przedstawmy. Zaczynam od Klaudii.
Klaudia Bielicka z pierwszego liceum ogólnokształcącego.
Zuzanna Tarasiuk z 19 LO w Gdańsku.
Adam Sobina z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku.
Antek Biłanicz z 5 liceum w Gdańsku.
Karol Kowalski z Zespołu Szkół Morskich imienia Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku.
I Krzysztof Drażba, który jest naszym gościem, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
Witam.
No właśnie, o czym będziemy rozmawiać? A, i Daniel Wojciechowski. Ja zapomniałbym o sobie. O czym będziemy rozmawiać dzisiaj, to już chyba możemy się domyślić. Kto wie, co jutro mamy za datę? 17 września, podpowiem.
Klaudia.
A co było 17 września?
Ja wiem, co było 17
no
września.
No to powiedzieć na antenie. Jesteś na żywo już. Nie ukryjesz się teraz.
Ojej. Więc rano tego dnia na pewno nastąpiła agresja ZSRR na nasz cudowny kraj.
No tak. Właśnie. Jak jest z tą agresją Związku Radzieckiego i z waszą wiedzą na ten temat? No bo to, że 1 września Niemcy napadli na Polskę, to wiedzą wszyscy. A z tym 17 września? Jak to wygląda? Wiem, że Karol jest z grupy rekonstrukcyjnej.
Tak, tak, zgadza się. Ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Fort.
To on ma łatwiej. Pewnie wiesz więcej.
Generalnie specjalizujemy się w sumie w całym wrześniu i w początkach i w późniejszych okresach, ale no cóż, brakuje mi teraz słowa.
No ale wiesz, co stało się 17 września.
Tak, właśnie, a jak Związek Radziecki, Polska została zaatakowana przez Związek Radziecki, tak jak tu koleżanka wcześniej wspomniała.
No właśnie, a jak to jest z resztą waszych znajomych? A może nie, zapytajmy pana naczelnika, który z tą młodzieżą ma do czynienia często. Ten 1 września jest znany, prawda? A 17?
Zgadza się. Wiedza o 1 września, co stało się 1 września, jest bardziej znana niż wiedza na temat 17 września. Myślę, że niestety jest to wynika zaszłości historycznych z tego, że o 17 września w PRL-u nie można było mówić, groziło za to surowe kary. A jeżeli się mówiło, to mówiło się tylko, że była to pomoc Związku Sowieckiego dla Białorusinów i Ukraińców, którym na pomoc przyszedł Związek Sowiecki, aby wyzwolić ich spod panowania polskich panów. Taka była wówczas propaganda. Niestety to do dzisiaj pokutuje. Dzisiaj oczywiście swobodnie możemy o tym mówić, ale trochę jest, myślę, tu problem może taki też zagadnienie do dalszej części dyskusji, że historia nie jest niestety, nad czym oczywiście ubolewam, mam nadzieję, że mnie może wyprowadzicie z błędu, nie jest czymś atrakcyjnym dla osób w waszym wieku. Oczywiście zdarzają się pasjonaci, jednak jak tutaj siedzimy, podejrzewam, że nie jest to dokładne odzwierciedlenie przekroju społeczeństwa nastolatków dzisiejszych. Większość z was, jak widzę, interesuje się historią i większość z was wie, co stało 17 września 1939 roku. Jednak obawiam się, że gdyby spojrzeć na cały przekrój waszego pokolenia, to tak dobrze by nie było niestety.
Adam i Klaudia?
To ja zacznę, że jakby z mojej perspektywy, to myślę, że podstawą, żeby zainteresować ucznia historią, to jest mimo wszystko nauczyciel. Nauczyciel, który pokaże jakby, że historia to nie tylko daty i ważne postacie i wielkie wydarzenia, tylko ciąg przyczynowo-skutkowy, który jakby oddziałuje na nas teraz, bo jakby rzeczy, które się działy w przeszłości, nadal mają wpływ na działania teraźniejsze.
To a wy mieliście fajnego nauczyciela, nie? Historii.
Tak,
no mieliśmy.
Pozdrawiamy pana Michała Kowalskiego, który był też z nami na jednym radiu z klasą, jak rozmawialiśmy o właśnie edukacji. Natomiast przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że też problem z historią jest taki, że uczniowie mają podręcznik, który jest okrojony, mają określoną w nim wiedzę i nie mają jakby takich jakichś ciekawostek, takich rzeczy poza, które są w stanie zainteresować. Bo żeby dobrze się nauczyć historii, to nie tylko trzeba uczyć się poszczególnych wątków, tylko trzeba się uczyć całego ogółu, bo jeśli nie ma omawianej sytuacji światowej, to i tylko omawiamy sytuację danego kraju, danego regionu w danym momencie, to mało z tego wyniesiemy. Tak z mojej perspektywy nauki historii.
No to ja chciałam poruszyć dwa aspekty. Najpierw chciałam się odnieść do tego, co powiedział Adam o nauce historii. No, nie powiem, żeby historia była moim ulubionym przedmiotem w liceum, ale wynika to pewnie z tego, że no faktycznie musimy się uczyć dat, musimy się uczyć suchych faktów, a nie tego, co faktycznie za tym stało i tego, o czym mówił Adam, czyli ciągu przyczynowo-skutkowego. Mimo tego, że moja wiedza z historii jest gdzieś tam okrojona, to nie chwaląc się, ale z testu gimnazjalisty miałam 100%. I to nie wynikało wcale z tego, że miałam szeroką wiedzę.
Obkułaś się po prostu.
Nie.
To po prostu, są oczywiste akurat.
Po prostu podeszłam do tego bardzo logicznie. I właśnie fajnie jest, kiedy nauczyciel potrafi nam pokazać, że to nie są tylko suche wydarzenia wyrwane z kontekstu, że to ma sens i że z jakiegoś powodu się wydarzyło. Kolejną sprawą jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli o 1 września. Uważam, że w Gdańsku, zwłaszcza w Gdańsku i tutaj u nas na Pomorzu, kładzie się na to duży nacisk i też dlatego nauczyciele no dużo nam o tym mówią, nawet niekoniecznie nauczyciele historii i myślę, że przez to jest niewiele osób, głównie na Pomorzu, które nie wiedzą, co się wtedy stało i dla których ta rocznica nie jest ważna.
A reszta, co sądzi? Antek, Zuzia, może coś na ten temat?
Ja mógł się bardzo odnieść do Adama i do Klaudii, co powiedziałem na początku, że właśnie w gimnazjum, jak uczyłem się do testu gimnazjalnego z historii, to jakby miałem dobre oceny przez całe gimnazjum i miałem tą historię okej, tylko że uczyłem się bardzo działami. Że miałem jeden dział, nauczyłem się dział, nauczyłem się kolejnego działu i były to bardzo osobne rzeczy. Jak już miałem się nauczyć do tego gimnazjalnego, to po prostu zacząłem to czytać, jako tak podręczniku, jak kartka po kartce, ze wszystkich lat i tak patrzę, wow, ale to się wszystko łączy. I to po prostu nagle stało się bardzo łatwe. I nie uczyłem się dat w ogóle, bo wiedziałem, że na teście nie są one potrzebne, a bardziej są potrzebne właśnie ten ciąg przyczynowo-skutkowy, że po prostu co jest po czym.
Jak można uczyć się historii bez dat?
Znaczy, daty są jakby w mojej, dla mnie po prostu znajomość dat jest taki, znaczy, nie trzeba znać wszystkich dat na świecie.
Jak to
prostu.
Nie?
No, Daniel, to oczywiście ty znasz życie wszystkie.
No niestety nie znam,
ale jakby ten najważniejszy, po prostu trzeba na taki egzamin, jak tutaj Antek podał, że egzamin gimnazjalny, że trzeba po prostu poznać ten najważniejszy, znaczy ja z mojej perspektywy, ja po prostu nauczyłem się najważniejszych dat. I z uwagi, że niestety test gimnazjalny jest jakby dla mnie był prosty, bo z uwagi, że były teksty źródłowe, które wyjaśniały ci właściwie wszystko, co powinieneś zrobić. I to jest taka, że dostawałeś, pisałeś test, na którym miałeś ściągę napisaną jeszcze od egzaminatora. No, przepraszam, no ale dla mnie to było takie, no to może jeszcze mi, nie wiem, pan od historii przyjdzie i pokaże, gdzie mam które odpowiedź mam zaznaczyć. No, przepraszam, no ale takie są moje wrażenia z testu gimnazjalnego.
Przypominam wam, że możecie zadawać pytania panu naczelnikowi, ale
no, żeby, właśnie chyba
była, żeby była równowaga, to pan
ja
naczelnik także może zadawać wam pytania.
Co powiedzieliście, bardzo się cieszę, że tak podchodzicie do historii i tak chcecie ją rozumieć, że jest to proces, a nie tylko właśnie suche daty. Ja myślę, że oczywiście daty są ważne, ale tak naprawdę tak jak powiedzmy w matematyce czy fizyce, no są jakieś tablice czy wzory matematyczne, których tak naprawdę wszystkich nie trzeba znać, szczególnie kiedy się nie jest właśnie specjalistą w tej dziedzinie, do których zawsze można sięgnąć, po to też są również tablice historyczne. Ale ważne jest właśnie zrozumienie procesów i tak naprawdę też zrozumienie, że historia Polski nie jest oderwana od historii powszechnej. Że żyjemy tu i teraz, ale jesteśmy otoczeni pewnymi procesami, które dzieją się na całym świecie i one wpływają na naszą historię. No, takim doskonałym przykładem, myślę, jest moment, ciągle jesteśmy w trakcie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, warto myślę to podkreślać. I wtedy właśnie stało się coś, co w historii Polski zdarza się bardzo rzadko. Polska dysponowała elitami politycznymi, które z jednej strony wierzyły w sukces, mimo wszelkich przeciwności. Z drugiej strony potrafiły pociągnąć za sobą, za swoimi wizjami społeczeństwo polskie, które uwierzyło, że faktycznie Polska może odzyskać niepodległość. Oczywiście było to możliwe również dzięki temu, że nasi dotychczasowi zaborcy po prostu w czasie I wojny światowej no, stracili swoje wpływy i tak naprawdę te państwa upadły. I to był ten moment, który Polacy potrafili wykorzystać. I to jest ważne, żeby rozumieć, że na tym polega historia, że może być ciekawa. Ja też jeszcze powtarzam przy każdej okazji, że aby rozumieć teraźniejszość, szczególnie właśnie naszą polską, tak naprawdę powinno się znać co najmniej 200 lat historii do tyłu. Czy wręcz od końca XVIII wieku, czyli od momentu zaborów Polski, bo pewne wydarzenia czy fakty, które dzisiaj mają miejsce, tak naprawdę brały swój początek wtedy i do dzisiaj tak naprawdę na nas rzutują.
Adam przebiera nogami, pytanie.
A czy nie sądzi pan, że jakby właśnie to uczenie historii najnowszej od właściwie I wojny światowej przez II wojnę światową, czas PRL-u do historii obecnej jest dość zaniedbywane w szkołach, bo jakby dla mnie z perspektywy ucznia to moja pierwsza klasa liceum, gdzie powinno to zostać porządnie omówione, to moja nauczycielka to troszeczkę olała. Nasz fakt, że miałem nagłą zmianę nauczyciela w trakcie roku szkolnego i to jakby też na pewno przez to, ale ja jakby historię najnowszą musiałem się nauczyć sam i przez debaty właśnie jakby miałem okazję się nauczyć, ale tak poza tym to w szkoła nie dała mi tej możliwości, żebym poznał jakby ten okres.
Zdecydowanie zgadzam się. Niestety tutaj też widzimy jakby pokłosie minionych lat, kiedy, nie waham użyć się tego określenia, historia szczególnie najnowsza była rugowana po prostu ze szkół. Było za mało godzin i tak naprawdę historia kończyła się, czy ten wykład historii w szkole kończył się na I wojnie światowej, a tak naprawdę te fakty, które miały miejsce w XX wieku, rzutują na dzisiejszą teraźniejszość i rzeczywistość. Jak najbardziej zgadzam się, że to powinno być mocno eksploatowane, te tematy XX wieku. My oczywiście w Instytucie Pamięci Narodowej również staramy się je eksplorować, również poprzez debaty historyczne, której Adam jest stałym, czy jakby pewnym takim punktem, uczestnikiem, który się ciągle jakby jest obecny przy każdej edycji tak naprawdę.
I za chwilę będzie, że audycja jest ustawiona.
Nic z tych rzeczy.
Ja nic o tym nie
wierzę.
Jeżeli
chodzi o nauczyciela, oczywiście ja podam też na swoim przykładzie. Też zdarzyło mi się, że ja szedłem oczywiście tym starym jeszcze trybem, do którego teraz też szkoła jakby wróciła, czyli 8 klas podstawówki, później liceum. I pamiętam, że w jednym z półroczy, w pierwszym chyba półroczu 8 klasy zmienił się nauczyciel, który nie mówię, że był gorszy, ale po prostu być może nie potrafił do mnie, ale myślę, że i do większości moich rówieśników dotrzeć po prostu. I kiedy poszedłem do liceum, był nauczyciel, który wcześniej przez całą podstawówkę mnie uczył, bo po prostu zmienił szkołę. Więc wróciłem jakby pod jego skrzydła i tak naprawdę dzięki niemu myślę, że poszedłem na studia historyczne i dzisiaj jestem w tym miejscu, jakim jestem. A niestety wiem z kolei też z rozmów ze swoimi rówieśnikami z roku już ze studiów, gdzie ten schemat się niestety powiela. Jeżeli nauczyciel nie zdąży zrobić danego tematu właśnie XX wieku, to uczeń, powiedzmy, też tego tematu przez to, że go nie poznał, nie lubi i kiedy taki uczeń zostaje, później też idzie na studia i chce uczyć historii, często jest też tak, że po prostu jakby no, ten temat od początku jest do niego uprzedzony, ten powiedzmy historia XX wieku i on również później tego zakresu, tego tematu nie chce uczyć swoich, przekazywać tej wiedzy swoim uczniom.
To jeszcze krótkie pytanie, ale Zuza przed przerwą zada pytanie, a później do zadawania pytań wrócimy.
Może to nie będzie zadanie pytania, a odniosę się do nauki XX wieku w szkołach tego tematu. Ja pierwszą liceum skończyłam na mniej więcej tym okresie powojennym. Aktualnie jestem w drugiej klasie, zaczęłam rozszerzenie i niestety nie dokończyliśmy tego tematu, a wróciliśmy znowu do prehistorii i ten temat tak jakby został zupełnie ominięty i znowu uczymy się od początku i mamy braki, to widać. I jeżeli chodzi o nauczycieli, to też się zupełnie zgadzam, ponieważ przez całą moją historię szkolną nauczyciel nie potrafił do mnie dotrzeć. Teraz trafiłam na naprawdę przekochaną nauczycielkę i po 3 tygodniach niepełnych szkoły zastanawiam się w sumie nad zdaniem matury z historii, co mnie cieszy, że w końcu udało mi się znaleźć takiego nauczyciela na tak naprawdę końcu swojej nauki powoli.
To teraz zrobimy sobie chwilę przerwy na oddech. Ja przypomnę, że można do nas pisać także, bo jesteśmy na żywo 603060606. Może jakieś uwagi, a może ktoś ma pytania i wracamy po przerwie.
Radio z klasą.
Radio z Klasą i Radio Gdańska. My rozmawiamy dzisiaj z naszymi radiowymi uczniami, którzy są z różnych szkół, bo dziś nie jedna i z technikum nawet jednego. Rozmawiamy o historii. Naszym gościem jest Krzysztof Drażba, naczelnik Wydziału Edukacji Narodowej, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Długa i skomplikowana nazwa. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, jak powinien podejść nauczyciel. Chwaliliście swoich nauczycieli i niestety Klaudia się nie załapała jeszcze na komentarz. To teraz Klaudię poprosi.
Tak, bo mam wrażenie, że ten temat trzeba poruszyć. Niewiedza dotycząca historii, a zwłaszcza historii kraju, w którym się mieszka, to nie jest po prostu niewiedza, bo jeżeli, nie wiem, nie będziemy potrafili przesunąć funkcję o wektor, to myślę, że nic się nie stanie. Ale jeżeli nie znamy...
Chyba, że jesteśmy fizykiem jądrowym, to wtedy mamy problem.
Tak, to jest racja, ale mówimy tutaj o takim zwykłym obywatelu, tak, który, nie wiem, robi coś niezwiązanego z dziedziną, z której nie ma wiedzy. W związku z czym wiedza z historii pociąga za sobą pewne tworzenie się pewnych stereotypów. Bo myślę, że każdy z nas może to zaobserwować gdzieś tam w swoim otoczeniu, czy wśród rówieśników, czy wśród osób starszych, że dotyczące na przykład różnych narodowości stereotypy, czy też różne inne. I mam wrażenie, że to jest ogromna bariera, jeżeli chodzi o komunikację, ogromna bariera, jeżeli chodzi o rozwój nas jako ludzi.
No i to strach chyba też budzi w nas, prawda, w jakiś sposób.
Ogromne, no bo stereotypy to jest strach przed nieznanym, prawda? I wydaje mi się, że powinniśmy jednak postawić na to, żeby uczyć się tej historii, chociaż w takim, nawet jeżeli nie jest to nasze jakieś zainteresowanie, czy też nie wiążemy z tym przyszłości, to powinniśmy się tego nauczyć, ze względu na to, że niewiedza w tym zakresie bardzo nas ogranicza.
To ja mam do was wszystkich takie pytanie, takie grupowe. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi akcje edukacyjne różnego rodzaju. Pojawiają się i gry planszowe, pojawiają się różnego rodzaju wykłady i tak dalej, i tak dalej. Powiedzcie mi i panu naczelnikowi także, jakich akcji potrzeba byłoby wam, jak one powinny wyglądać, żeby tej historii się uczyć skutecznie, żeby to jednocześnie była rozrywka i zdobywanie wiedzy, a nie tylko przykry obowiązek. Adam?
Więcej jakby przyjemności z nauki historii, tak jakby z mojej perspektywy, bo niektórzy właśnie mają ten opór do historii, który po prostu trzeba przełamać, jakby zaciekawić. Więcej takich zajęć bezpośrednich w małym gronie, znaczy dla historyków nie ma problemu, jak jest duża sala wykładowa, jest paru docenianych profesorów, to wtedy jakby nie ma zero problemów, ale dla ludzi, którzy nie interesują się historią, to musi być małe grono, musi być jakby historia jakby bezpośrednio do nich. Trzeba, najlepiej byłoby wcześniej zrobić research, czym te osoby się interesują, jakby które działy historii ewentualnie ich interesują i jakoś powiązać to z wykładem. Jakby tak z mojej perspektywy
Antek?
Wyglądało.
Mi się wydaje, że powinniśmy się skupić na dzieciach. Takich po prostu mówię, na przykład do trzeciej klasy podstawówki.
Mówisz, że to jest najlepszy ten okres, kiedy
znaczy,
możemy
nie wiem, czy to jest najlepszy okres, ale po prostu miałem taką sytuację ostatnio, że słyszałem, jak dziewczynka czyta tekst i było tam właśnie nazwisko Adolf Hitler i ona po prostu nie miała go przeczytać. Jakby widziałem, że słyszę to pierwszy raz, a była w piątej, szóstej klasie. Więc pomyślałem, że nawet nie, że musi wiedzieć, co to jest, ale myślałem, że jakby powinieneś to chociaż obić o uszy.
Karol, grupę rekonstrukcyjną reprezentujesz, więc jesteś historykiem z zamiłowania także pewnie.
Z zamiłowania, tak.
Natomiast powiedz mi, jak ludzie podchodzą do tego, co wy pokazujecie, tę historię taką rekonstrukcyjną w ten sposób?
Ludzie podchodzą do tego z bardzo dużym zaciekawieniem, ponieważ my podchodzimy do historii troszeczkę inaczej, mianowicie nie rozmawiamy do ludzi tak właśnie jak w szkole, tylko staramy się im pokazać, jak wyglądał polski żołnierz we wrześniu 1939 roku, jak żył, w co był ubrany, czym walczył we wrześniu 1939 roku. I ludzie są zaciekawieni tym, ponieważ mogą tej historii tak naprawdę dotknąć. I to jest bardzo dobra, według mnie, metoda na naukę, szczególnie młodych ludzi, gdzie nie widzą tej całej dawnej rzeczywistości ze zdjęć, tylko mogą ją troszeczkę bardziej się zagłębić w ten temat.
A my dostaliśmy SMS-a od słuchacza. W gimnazjum materiał był tak skompensowany, że dotarliśmy do złotego wieku, a resztę przed egzaminem gimnazjalnym musiałem przerobić niestety sam. Tak właśnie wygląda, gdy trzeba było przerobić 2000 lat historii w 3 lata. Pozdrawiam Klaudię i Adama.
To chyba domyślam się, od kogo to może być SMS. Natomiast zdecydowanie to jest właśnie... Zobaczymy, czy obecna reforma jakby to zmieni realnie. Natomiast właśnie problem z materiałem, że mamy 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum, właściwie ten sam materiał i tak samo skondensowany. I to właściwie tylko klasy rozszerzone, kiedy mamy... Ja miałem 5 godzin historii w 2 klasie i jeszcze do tego historii dodatkowe i ledwo się zmieściliśmy, jakby.
Antek jeszcze?
Bo ciągle mówimy, że się nie mieścimy w
materiale. Że tak, że za mało czasu, za krótko.
To właśnie to jakby, czy nie jest podstawa programowa, czy nie powinna nas ograniczać. I to jest teraz pytanie, jaki wkład ma IPN w samą podstawę programową? Jak bardzo IPN może się, nie wiem, wypowiedzieć i coś zmienić, albo tak mieć swoje zdanie.
Powiem tak. Z tego, co wiem, mam nadzieję, pewności nie mam, że podstawa programowa była konsultowana z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, ale myślę, że te głosy ewentualnie były głosami doradczymi, nie decydującymi o ostatecznym kształcie tej podstawy. Więc tak mogę odpowiedzieć, jeśli o to chodzi. A chciałbym odnieść się też do wcześniejszych głosów. Jeżeli chodzi o to nazwisko Hitler, czytanie, to znaczy percepcja po prostu młodego człowieka jest jakby zgodna z rozwojem osobowym i dorastaniem. W 5 klasie nie ma jeszcze jakby, nie musi powiedzmy taka młoda osoba powiedzmy, powinna przeczytać, ale nie musi jakby znać, kim była osoba nosząca to nazwisko. My oczywiście mamy materiały dostosowane do różnych grup wiekowych, mamy tak naprawdę materiały dostosowane już dla przedszkolaków. Mamy taką grę Polak Mały, gdzie za pomocą niej tak naprawdę mówimy o podstawach, czyli o barwach narodowych, o hymnie, o herbie Polski i to w ten sposób jakby też budujemy postawy patriotyczne, bo nie oszukujmy się, tak naprawdę historia jest używana przez wszystkie kraje do jakby budowania dumy ze swojej historii z danego państwa i politycy mogą mówić różne rzeczy, że historia nie jest potrzebna do tego, ale wszyscy tak naprawdę to używają i poważne państwa powinny mądrze używać swojej historii, a myślę, że Polska mająca tak bogatą historię, niestety również tragiczną, ma pełne prawo, aby tego się domagać, aby mówić prawdę o swojej historii. Jeżeli chodzi jeszcze o to, co powiedział Adam, o sposoby, powiedzmy, docierania do osób w waszym wieku. Staramy się na różne sposoby właśnie atrakcyjne, poprzez gry edukacyjne, również online, bo zdajemy sobie sprawę, że jest społeczeństwo teraz multimedialne i tak naprawdę wirtualne. Więc wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. A jeszcze też tak naprawdę mogę zaprosić dzisiaj do północy, przyjmujemy zgłoszenia na grę terenową. Grę terenową, która będzie miała miejsce w najbliższą sobotę w Dębogórzu, która ma pokazać, jak wyglądała obrona Kępy Oksywskiej, gdy mówimy o II wojnie światowej. I w ogóle myślę, że tak naprawdę właśnie wszyscy ludzie, niezależnie od w jakim wieku są, poznają czy rozumieją bardziej historię, kiedy namacalnie ją dotkną, kiedy tak naprawdę właśnie mogą zobaczyć, jak wyglądał mundur, jak wyglądało uzbrojenie, wziąć do ręki, ile ważył dany karabin, bo czasami po prostu jakieś zupełnie odrealnione można mieć, że nie wiem, żołnierz mógł, dlaczego na przykład
panie naczelniku, musimy kończyć, bo historia jest tematem można bardzo zajmującym, musimy kończyć, można bardzo wiele, bardzo długo na ten temat porozmawiać i jeszcze pewnie do tematu wrócimy, zapraszamy na stronę IPN-u, także młodych, żeby sobie zerknęli. A tymczasem mówimy do usłyszenia i dziękujemy naszemu gościowi, czyli naczelnikowi oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. I wszyscy mówimy tłumnie do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radio z klasą.